otwórzmy dzisiaj pierwszy list Piotra, rozdział drugi. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. A więc my mamy podjąć decyzję i podejść do kogoś, kto jest nazwany żywym kamieniem. Przez ludzi wprawdzie odrzuconego kamienia, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie, ale kamienie żywe. Budujcie się w dom duchowy, kapłaństwo święte, by składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, kamień wybrany, kamień kosztowny, i kto w niego wierzy, ten się nie zawiedzie. Takie teksty, wersety podstawowe, które zaraz chwilę sobie omówimy bardziej szczegółowo. Ale moją uwagę chcę zwrócić właśnie na to, co dzisiaj będzie akcentowane. Nie kamienie żywe, ale to, że my się mamy budować, a dalej, jak się okaże, mamy dać się budować. Nie tylko sami się budować, ale i dać się budować w dom duchowy. Co to jest ten dom duchowy i z kogo ten dom duchowy powstaje? I pozwoliłem sobie wziąć taki dłuższy fragment z takiego przekładu dosłownego. Nie jest słowo, ale tak przybliżone są znaczenia. I teraz właśnie spójrzmy na ten sam rozdział, ale od wiersza pierwszego. Tam był wiersz czwarty, ale jest kontekst. O czym mówią te wcześniejsze zdania, wersety, które Piotr powiedział? Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelki podstęp, obłudne zachowania, zazdrości i wszelką obmowę. Zobaczcie, żywe kamienie, zanim przystąpią do kamienia żywego, to muszą wcześniej coś odrzucić. Coś, co jest z martwych kamieni, a więc wszelką złość. To jest naszą rzeczą naturalną. Gdy Bóg stworzył człowieka i go potem w wyniku grzechu na ziemię musiał wypędzić, to zobaczył, mówi nam pierwsza księga Mojżesza, że jest wielka złość ludzi na ziemi. Czyli złe postępowania, nie złość w sensie nerwów, ale złe postępowanie. I skrócił jego życie do lat 120. A więc wszelką złość, czyli cały nasz taki paskudny sposób postępowania, naszą całą kondycję pełną tych rzeczy zabrudzonych, niewłaściwych. Wszelki podstęp, obłudne zachowanie, zazdrość, wszelką obmowę. I gdy teraz podejmiemy decyzję, aby to odrzucić, czytamy dalej: jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie. A więc jest moment nawrócenia. Człowiek się musi nawrócić do Jezusa Chrystusa, na nowo narodzić. Bez tego nie oglądamy Bożego Królestwa. A więc jako nowonarodzone niemowlęta mamy zapragnąć czego? Niesfałszowanego, właściwego dla was mleka. Proste? Proste. Ania wie, co będzie robić, gdy urodzi swoje dziecko. Ale i dziecko będzie wiedzieć, czego się domagać. Skąd ono wie? Że Ania wie, no to z książek. Nie? No właśnie, śmieję się. Ale dziecko? Ani od mamy, ani z książek, ani z własnego rozumu. Instynktownie. Odruch. Odruch ssania. I właśnie to pragnienie. Po pragnieniach poznać też jakość tego nowonarodzonego niemowlęcia w Chrystusie Jezusie. I czego ono pragnie? Mleka. Ale nie z Rossmana, lecz od mamy, niesfałszowanego, którego nikt nie może podrobić. Oglądałem program ostatnio i właśnie usiłują i nie są w stanie. Tyle ma bogactwa składników, ale też i oprócz składników jeszcze jest tyle właściwości, których nie można stworzyć. Ono jest niesfałszowane. Ktoś powiedział ostatnio, że książki na temat modlitwy czytał sobie, prawda? I stwierdza, że tam jest tyle wspaniałych rad i świadectw, że trudno spamiętać. I się okazuje, że najprościej jest się modlić jak baby. Panie Jezu, pomóż, Panie Jezu, jesteś wspaniały. I tak spontanicznie, bez przygotowania. I właśnie to niesfałszowane, właściwe mleko, ono jest najlepsze. I nasze spontaniczne działania do dawcy tego pokarmu są najlepsze. To właśnie nas jednoczy jak tego noworodka z matką. Abyście dzięki niemu, temu mleku, wzrastali do zbawienia. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko pisze. Skoro zakosztowaliście, że Pan jest dobrotliwy. I dalej mamy następny werset. Do którego zbliżając się, podchodząc do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie, i tu jest właśnie dodane, sprawdzonego, ludzie sprawdzili, że to jest żywy kamień, ale go odrzucili i odrzuconego. Ukrzyżuj go, nie chcemy. Kto to wołał? Obcy? Rzymianie tak wołali? Jacyś tam barbarzyńcy wołali? Swoi wołali, do których przyszedł. Swoi wołali. I tu właśnie sprawdzili i odrzucili. Ale Bóg uznał za wybrany i kosztowny. I wy sami, niby żywe kamienie, jesteście budowani. Budujcie się i jesteście budowani. To jest ta współpraca. My się poddajemy, jak niemowlę się poddaje i chce, i się. Mama nie będzie ssać za niemowlę. Ale mama z kolei ułatwia dziecku, niemowlęciu, to ssanie. A więc my się budujemy i jesteśmy budowani jako dom duchowy. Dom duchowy. O co właśnie chodzi w tej sprawie dom duchowy? I w celu jakim? Abyśmy byli kapłaństwem świętym. Kapłan to nie jest ten, który ma urząd, tylko ten, kto ofiaruje Bogu czy bóstwu, bo to jest pojęcie ogólne, bóstwu to, czego bóstwo oczekuje. I kapłan jest specjalistą, który wie, czego bóstwo, dane bóstwo oczekuje. Gdy jest politeizm, jest wiele bóstw, to musi być naprawdę wspaniały specjalista, bo jest jeden monoteizm, no to wiadomo, że jest łatwiej opanować, ale gdy jest wiele, to musi być specjalista od wielu bogów. A lud ciemny przychodzi i nie wie, ale kapłanowie przychodzą i mówią, mamy takie problemy. I kapłan wie, któremu bóstwu co przynieść, czym go zadowolić i specjalista załatwia za lud. Kochani, tu jest powiedziane, że my kapłanami jesteśmy, ale nie dla kogoś, ale jako kapłan składam duchowe ofiary. Ofiary miłe Bogu przez Jezusa Chrystusa. I cóż to są za ofiary, siostro Heni, powiedz. Cóż Bogu możemy złożyć? To, co On stworzył, samego siebie. I stąd jestem kapłanem, który składa samego siebie Bogu w ofierze. Proste? Proste. To o to chodzi. To jest cała Biblia. Ja tak to streściłem, ale mam na ten temat kazanie, które trwa 40 minut. Także to nie jest takie byle co powiedziałem w tej chwili. Jezus jako kapłan złożył samego siebie w ofierze jako baranka. A więc baranek i kapłan w jednej osobie. To są piękne rzeczy, ale to pójdziemy dalej. I teraz wy jesteście rodem wybranym. Ród. Kapłaństwo królewskie. A więc mamy do czynienia z królem, któremu ofiarujemy samego siebie. Naród święty, a więc odłączony, szczególny. Lud nabyty, a więc mamy świadomość, że sami do siebie nie należymy. Ktoś nas dla siebie kupił, zdobył i do niego należymy. Abyście rozgłaszali wszystkie cnoty, przymioty, wartości tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła. Mi się podoba ten przekład. Zobaczcie, jakie piękne są tutaj określenia. Światło jest zdumiewające i ta ciemność. Niegdyś byliście nie ludem. Teraz jesteście ludem Bożym, dla których kiedyś nie było zmiłowania, teraz zmiłowania dostąpiliście. Niegdyś, zobaczcie, teraz, kiedyś, teraz. Jaka zmiana? Światłość i ciemność. I kochani, co zrobić, ażeby sprostać właśnie tym wymogom? Być tym domem duchowym, aby być tym kapłaństwem, by rozgłaszać to wszystko, o czym mówiliśmy. Co zrobić? Jest taki pewien werset, który dobrze wszyscy znamy i śpiewamy też w pewnej pieśni. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Do kogo Paweł pisał te słowa dwa razy? W trzecim rozdziale i w szóstym rozdziale. Do kogo? do ludzi krnąbrnych, do Koryntczyków, do zboru w Koryncie i wiemy, jakie tam były rzeczy wśród nich się działy, listy to opisują. A on pisze do nich, wy jesteście, czy o tym nie wiecie? Świątynią, czyli przybytkiem, miejscem, gdzie Bóg mieszka. Duch Boży mieszka w was. I teraz spójrzmy właśnie na te, na to drugie miejsce. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią, przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Dom Boży, mieszkanie Boże w Duchu. Bóg chce mieć, uwaga, rezydencję. Gdzieś, gdzie będzie rezydował. A więc to musi być jego gatunku. Mamy od Boga Ducha Świętego, abyśmy byli duchowym przybytkiem. Nasze wnętrze, nasze życie całe jest świątynią, a więc czymś szczególnym. To nie jest takie pospolite. I do siebie też nie należymy. Na drzwiach jest wizytówka. Twoje imię, moje imię. Na końcu będziemy to czytać. I napiszę na nim nowe imię. Każdy z nas ma nowe imię, nową wizytówkę na drzwiach. I w księdze hipotecznej też trzeba zrobić zmiany. Już nie należę do siebie, ale należę do ciebie. I dalej mamy powiedziane, jaki jest układ między świątynią Bożą a bałwanami. Ale Bóg powiedział, zamieszkam w nich i się będę przechadzał pośród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I teraz mamy list do Efezjan, 2 rozdział. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz, uwaga, współobywatelami świętych i domownikami Boga. To są bardzo ważne rzeczy. Jak ktoś tego nie rozumie, gdy się nawróci i traktuje cały czas nawrócenie i Boga, i Kościół, i Biblię jako dodatek do życia swego, to się bardzo myli, bo on właściwie, no, nie wiem, ma duchową schizofrenię. To jest właściwie, ja nie wiem, jakby to nazwać. Ktoś, kto żyje, powiem tak, w malignie, maligna. Wiecie, co to jest maligna? No. A tu jest powiedziane wyraźnie, już jesteśmy współobywatelami świętych, domownikami Boga, zbudowani na fundamencie solidnym apostołów i proroków, kamieniem narożnym, węgielnym. To z tym kamieniem, który przenosi największe obciążenia, jest sam Jezus Chrystus. Na tym kamieniu budowa mocno spojona i tu właśnie jest nasza praca, abyśmy my, współobywatele, się mocno spoili, rośnie w przybytek, mieszkanie, w dom, domostwo, rezydencję, przybytek święty w Panu, na którym i my w Pruszkowie się wespół budujemy na mieszkanie Boże w Duchu. Chwała Panu! Zobaczcie, jakie piękne rzeczy Bóg zdarzył przed wiekami, a się dzisiaj realizują w naszym życiu. List do Hebrajczyków, 3, wiersz 6, nam powiada, że Chrystus jako Syn był ponad domem Jego. Chodzi tam o wcześniejsze wersety, ale potem dotyczące Żydów, Mojżesza, ale potem stwierdza autor, ale domem Jego my, lud wybrany, chrześcijanie, Jego domem my jesteśmy. Jeśli tylko aż do końca naszej pielgrzymki na tej ziemi zachowamy niewzruszenie, co? Dwie proste rzeczy. Ufność i chwalebną nadzieję. Tylko potrzebne są dwie rzeczy. Zaufanie, jak niemowlę ufa. Małe dziecko do czasu oczywiście, aż podrośnie do tego wieku, wiem którego, gdy już się... Ale póki jeszcze jest niemowlęciem i troszkę dalej, jeszcze przedszkolaczek, to ufa. I ma chwalebną nadzieję. No i Apokalipsa, 3, wiersz 11, do zborów Sardes. Jeden z 7 zborów. Przyjdę rychło, trzymaj, co masz, by nikt nie wziął twojej nagrody, twojej korony. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mego i nazwę miasta Boga mojego. Widzimy? Tu właśnie jest to nowe imię, gdzie inny zbór wśród tych siedmiu otrzymał tę wiadomość, a ten otrzymuje, że też i nazwę miasta nowego Jeruzalem. A więc kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Ten wewnętrzny słuch jest potrzebny. I właśnie pewna kiedyś kobieta, o czym dobrze wiemy, wiedząc takie różne rzeczy z tradycji, z Tory, od kapłanów, nad tym rozmyślała, mimo że życie jej było grzeszne. I spotkała przy studni pewnego Żyda, który siedział i nie miał kubka, nie miał jak zaczerpnąć. I tak sobie siedział i czekał, kto się nad nim zlituje. Ona przychodzi i mówi, ja się zlituję, widzę, że nie masz czym naczerpać. A on mówi, ja mam lepszą wodę. Jak ta kobieta się dowiedziała, że ma lepszą wodę, gdy jej powiedział, że jest w poważnych tarapatach życiowych, to mu zadała pytanie, gdzie się Boga właściwie czci? Tutaj u nas, na tej górze, też tam w Jerozolimie. Jezus mówi, no u was to nie bardzo, bo jesteście odstępcami, heretykami jesteście. Tam to właściwie tak, w Jerozolimie, bo tam właśnie wiadomo dlaczego, ale tak naprawdę to ani tu, ani tu. I właśnie, nadchodzi godzina i teraz jest, ona słyszy, kiedy prawdziwi czciciele, prawdziwi adoratorzy, tak by trzeba było powiedzieć z łaciny. To nie chodzi o to, żeby ręce podnosić i się modlić. Chwalić Pana to nie znaczy śpiewać tylko pieśni uwielbienia. To znaczy żyć życiem adoracji. A więc prawdziwi adoratorzy będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. To jest semityzm. Duch i prawda to jest semityzm. Tu chodzi o prawdziwie duchowy sposób pielęgnowania swojej, czy wyrażania swojej religijności. Aby się przejmować tym, o co bóstwu chodzi. Bo Ojciec takich szuka, którzy by mu właśnie w taki sposób wrażliwy, zgodny z Nim, cześć oddawali. Bo Bóg jest duchem. I ci, którzy mu cześć oddają, winni mu oddawać ją i w duchu, i w prawdzie, a więc być ludźmi z nim kompatybilni. A więc są to prawdziwi adoratorzy, chwalcy. I mi się teraz pojawia, kochany zbór w Koryncie. Świątynia, pamiętamy, od razu mi się pojawia. Jest tam taki werset, który nas prowokuje do czegoś. Jeszcze nam nie przedstawia problemu ten werset. 1 Koryntian, 2 rozdział, 11 wiersz, o czym nam powiada. Któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Człowiek samego siebie nie zna, jest dla siebie tajemnicą. Ale duch ludzki, duch człowieczy, dosłownie, który w nim jest, wie, kim jest dany osobnik, na co go stać, co w nim drzemie. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży, a więc duch człowieczy w człowieku, Duch Boży w Bogu. Jak Bóg stworzył człowieka, to tchnął w niego właśnie cząstkę swego ducha. Mówi nam o tym Nowy Testament. I teraz mamy w szerszym kontekście ten werset od wiersza 11 aż do 16, a potem będą pewne dookreślenia. I teraz spójrzmy właśnie na 1 Koryntian, 2 rozdział, 11 wiersz. To, cośmy czytali, nikt nie wie to, co jest ludzkie, czyli sprawy ludzkie. Tylko duch człowieka, który jest w nim, podobnie i tego, co jest w Bogu, spraw Bożych, tylko Duch Boży. My zaś nie otrzymaliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który pochodzi od Boga, abyśmy poznali dary łaski, udzielone nam przez Boga. A więc charyzmaty, uzdolnienia, rzeczy duchowe. Abyśmy poznali, bo musimy być z Nim kompatybilni. I to bym mógł teraz mówić o różnych sprawach darów duchowych i tak dalej, ale użyję pewnego przykładu świeżego z wczoraj. Wiecie, jak ja rozmawiam z ludźmi, to ja się od nich uczę. Zawsze się uczę od wszystkich, z którymi rozmawiam, też, żebyście wiedzieli, a wy przy okazji ode mnie się uczycie. I właśnie ktoś powiedział, że lubi wszystko tak w życiu swoim i co robi, dokładnie przygotować. A więc nawet gdy jakieś ma czynności do wykonania, ale sobie nieznane, to wcześniej sobie przemyśli, opisze w szczegółach każdą czynność, rozłoży na czynniki pierwsze, żeby się psychicznie nastawić na sytuację nieznaną. Ja też taki jestem właśnie, dlatego mi się to bardzo utkwiło we mnie. I ta osoba po nawróceniu uznała, że jest to rzecz niedobra, bo przeszkadza zaufaniu Bogu. Więc jeśli ja się wcześniej przygotuję i nastawię i znam w szczegółach i Bóg mnie prowadzi, to, co ja przygotowałem, będzie się bronić. Będzie mi przeszkadzać. Ja nie będę, nie, mam tu swoją rozpiskę. To ja... I właśnie chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, istotnego. To jest piękna cecha, taka pracowitość, taka solidność w podchodzeniu do rzeczy, które ma się zrobić. To jest piękna cecha. I Bóg nie chce jej zdeprecjonować, odrzucić. I właśnie o to chodzi, że myśmy otrzymali Ducha Świata i żyjemy według tego, jacy jesteśmy. Ale teraz otrzymaliśmy Ducha od Boga, charyzmaty, dary łaski i my teraz możemy tę samą cechę, która była dobra w naszym życiu, teraz wydaje się być zła, Bóg mówi, nie, ona będzie lepsza. I ktoś mi teraz opowiadał taką historię. Bóg go wystawił na odstrzał. Ciężka była sytuacja duchowa i wielu ludzi, prawie że wszyscy, się sprzysięgli przeciw niemu, a jeśli jakaś grupa tylko, to przynajmniej inni milczeli. A więc jak milczeli, to wiecie, to samo, jakby byli przeciwko. I był sam na odstrzał odstawiony. I musiał sprostać temu zadaniu, podobnie jak Dawid, gdy był pasterzem, musiał z lwem i z niedźwiedziem się rozprawić. Potem, gdy miał Goliata, to zobaczcie, jak Dawid wiedział, co zrobić. Gdy mu dali zbroję, podziękował za tą zbroję i tak dalej, poszedł, wziął sobie z potoku kamyki. Wcześniej miał to wszystko przećwiczone. Nie w walce duchowej. On sobie strzelał do sroki jakiejś tam, prawda, z kamyka, sobie strzelał tam i ówdzie, ale wiedział, jak to się robi. I nagle Bóg mówi, użyj płaskich kamyków. Bóg powiedział, żeby on zrobił to, co robił wcześniej. Tylko pod Boże dyktando, właściwie instrukcję, wskazówkę, w Bożym celu. I Dawid, wiemy, że poszedł sobie, był w swojej tunice, tamten uzbrojony, potężny, z gierkiem jeszcze, z mieczem, włócznie ma, a ten, co poszedł w tej swojej tunice, w miękkiej odzieży, do potoku i patrzy, i Bóg mówi, weź ten, weź ten, weź ten, weź ten. Bóg mu mówi, który ma wziąć. I on słucha i bierze. Zobaczcie, jaka współdziałanie, współobywatele, mieszkanie Boże, współpracownicy. Bo Dawid był solidnym chłopcem. I Bóg tę solidność wykorzystał, dając mu natchnienie, wskazówki. I gdy sobie wyszedł, gdy kamyk włożył, wiedział, co powiedzieć, bo był na szkółce niedzielnej, więc wiedział, co się mówi do Goliata, prawda? A więc powiedział mu, ty do mnie wychodzisz z włócznią i tak dalej, a ja do ciebie idę w imię Boga, któremu urągałeś. I Pan cię odda w moje ręce. Zobaczcie, jakie słowa wiary. Ufność i chwalebna nadzieja. O tym mówiliśmy wcześniej? Było to? Skąd on to miał? Gdyby miał Ducha Świata, to wziąłby swoją rozpiskę i by patrzył. I tam by nie było ufności i chwalebnej nadziei. Nie. Tam byłoby i zmykaj czym prędzej. Ale tutaj on już nie ma rozpiski. Nie ma rozpiski. I Bóg mówi, spokojnie, spokojnie. Teraz mówi, ty zrób to, co należy, powiedz mu. No i się zamachnął, prawda? I wyrzuciła. To była proca, wiecie jaka, że się kręciło długa, to trzeba mieć włos, no, w smykałkę, żeby trafić w ten sposób. Przecież tamten miał hełm na głowie. Na pewno podniósł przyłbicę. Po co mu przyłbicę spuszczać i dech słaby i wzrok słaby, prawda? On sobie podniósł, bo widzi tam takiego chłopczyka, który stoi z procą. No po co mu przyłbicę spuszczać? I właśnie pomiędzy te szczeliny trafił kamień, a płaski był po to, żeby się wbić głęboko w czoło. Nie żeby ogłuszyć, ale żeby się wbić, wciąć. I właśnie chcę powiedzieć, dom duchowy, duchowe uzdolnienia, żeby też i te wszystkie cnoty, przymioty Boga rozgłaszać, to trzeba mieć z Bogiem współpracę, a On wykorzysta te nasze umiejętności. Jeżeli ktoś sobie rozpisywał dokładnie, jak będzie grał, prawda, gamę C, do, re, mi, fa, sola, si, do, nie, C, D, E, F, łuszą i tak dalej. I się męczył, a potem grał pięknie jak Zimmerman, prawda? A więc to musi przyjść natchnienie. To musi przyjść inspiracja, musi przyjść uzdolnienie. I teraz spójrzmy dalej. O tych sprawach mówimy nie wyuczonymi słowami ludzkiej mądrości. Ja do was nie mówię z kartki, mówię z głowy w tej chwili. Zobaczcie, mam same wersety, ja nic nie mam napisane więcej. To same wersety. Ale mówimy słowami, których nauczył nas Duch, wyjaśniając duchowe dary ludziom Ducha. To, co duchowe, łącząc z tym, co duchowe. Ludzie Ducha rozumieją, o czym mówimy. Rzeczy duchowe łączymy z tym, co duchowe. Nie łączymy rzeczy cielesnych z duchowym, bo to nie będzie z sobą współgrać. Jakbyśmy chcieli z gliną stalowy budynek obłożyć. Budynek z cegły, tak, gliną możemy obłożyć, będzie się trzymać, bo jest podobny, bo jest też cegła z gliny przecież. Ale stal i glina, więc to się do siebie nie dołączy. I stąd człowiek, który poznaje tylko zmysłami, człowiek zmysłowy, człowiek duszewny tam jest. Tam jest psychikoi, psychikos. A więc człowiek żyjący tylko zmysłami, tylko duszą, tylko naturalny sposób, nie przyjmuje darów Ducha Bożego. Są dla niego głupstwem, nie może ich zrozumieć, ponieważ można je badać jedynie w sposób duchowy. My mamy być domem duchowym, będąc ludźmi w ciele, na ziemi. I stąd, kochani, nie zmieniając swojego pobytu, czyli jesteśmy dalej na ziemi, dalej mając swoje wspaniałe ciała, które się starzeją, słabną i tak dalej, mamy być ludźmi duchowymi, domem duchowym i jesteśmy. Właśnie jesteśmy. Dlatego, że człowiek ducha, tu właśnie mamy, człowiek ducha, człowiek na nowo narodzony, ten człowiek ducha bada wszystko. Dlatego, że on ma oprócz rozumu i wszystkich swoich rozpisek, również ma Pismo Święte. Ma Ducha Świętego, ma Jezusa i te rozpiski, które miał i to, co mówi, nagle się to wszystko zmienia i sobie robi nowe rozpiski, jak ja teraz w laptopie. I w piątek myślałem, że będę mówił o kamieniach żywych, a wczoraj mi się zmieniło, a rano dzisiaj około czwartej mi się całkowicie już umocniło, że będzie to o domu duchowym. No i co z mojej rozpiski? Zrobiłem sobie inny plik na kiedy indziej. Bo na dzisiaj jest to potrzebne. I w ten sposób Bóg naszą solidność, nasze uzdolnienia naturalne używa do swoich celów, wzbogacając je, przemieniając je, tak żebyśmy byli domem duchowym, a też i sługami duchowymi. I teraz, kto poznał sposób myślenia Pana, tak by mógł go pouczać? My właśnie mamy sposób myślenia Chrystusa. I to mi się bardzo podoba, ten cały fragment. I teraz spójrzmy na takie, w dosłownym przekładzie, jedną część z tamtego fragmentu. Jednak człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które należą do Ducha Bożego, są bowiem dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich poznać. Po prostu nie jest w stanie. Gdyż muszą być duchowo rozsądzane. Zaś człowiek duchowy rozsądza wszystko, czyli sprawy te z rozpiski i sprawy z Pisma Świętego, sprawy te nasze naturalne i sprawy nadnaturalne, on rozsądza. Zobaczcie, gdy sobie nieraz rozmawiamy, to używamy i filozofii, i różnych słowników i tak dalej, a potem też ja to wyjaśniam w sposób duchowy, o którym ktoś nie wie, przecież nieraz ze mną rozmawiacie, to wiecie, jak to jest. Podobnie i ja tak samo kiedyś przeżywałem i przeżywam do dzisiaj. A więc człowiek duchowy nagle łapie i jedno, i drugie, i jedno, i drugie, to dla niego jest pestka. A ten, który jest tylko w tym pierwszym, tego drugiego już nie łapie. I teraz przejdziemy sobie, kochani, do sprawy duch człowieczy. Nie chcę o tym mówić dużo, może przy innych okazjach kiedyś, ale jest to to wnętrze człowieka, człowiek zewnętrzny i wewnętrzny. Wewnętrzny, nasza dusza i duch razem połączone, teraz nie wchodzę. Chodzi ogólnie o poznawanie Boga. Nasz duch to jest ta część naszego wnętrza, która się na Boga nakierowuje i Boga poznaje. Jest to wiedza o sprawach duchowych. Są to uczucia, ale nie emocjonalne, lecz duchowe. Są to pragnienia, ale nie takie zwykłe chcieństwo i chcenie, lecz najistotniejsze pragnienia. I świadomość, zdolność oceny rzeczy duchowych, zjawisk duchowych. A więc mamy normalne poznawanie i nagle nam zaskoczy i poznajemy, już rozumiemy Pismo Święte i poznajemy Chrystusa i Boga. Znamy się na wielu sprawach, również i na spirytualiach rozmaitych. I nagle po nawróceniu, a szczególnie po Chrzcie Duchem Świętym, rozumiemy sprawy duchowe, Ducha Świętego. I mamy teraz już rozeznanie. Mamy emocjonalizm, to człowiek jest bardziej emocjonalny niż racjonalny. I to by nas zaprowadziło już nie wiem gdzie, na bezdroże. Nasz emocjonalizm, naprawdę. Ale są uczucia duchowe, których nikt nie rozpozna, gdy nie ma w sobie zdolności duchowych. Są uczucia bardzo, one są, no, bo mnie emocje rozsadzają, czyli niszczą mnie zupełnie i robię się rozklekotany. Ale gdy w ich miejsce przychodzi o emocje duchowe, momentalnie jestem uspokojony, jestem zwarty po prostu. To ja wiem, o czym mówię. Pragnienia. Czy każde pragnienie jest słuszne? To są chcieństwa. Chcemy, chcemy, bo... ale idź kup te wczasy, zobacz jak tanio, zobacz. I idzie, prawda, nasz Tadeusz, przepraszam, że użyję przykładu nieprawdziwego zresztą. Idzie, prawda, i kupuje, ale jak tanio, zobacz, po 560 zł, mamy cały tydzień, zobacz, tam, no jedę. No i pojechali i teraz tam siedzą i nie mogą wrócić. No, a aktualnie znów nowe biura bankrutują, też tam siedzi 200 osób i nie może wrócić. I żona mówi, no i po coś? A zapomniałaś, że ty mnie namówiłaś? Ale gdyby mieli te najistotniejsze pragnienia, nagle modląc się stwierdzają, wiesz co, mam niepokój jakiś. Ja pójdę sprawdzę. Idzie, sprawdza, ale słyszy, prawda, bo sobie włączył akurat w samochodzie radio, że biuro zbankrutowało i 3000 turystów nie może wrócić. Oho, jest światełko i tak dalej, i tak dalej. I Bóg mówi, poczekajcie. Do domu wrócił, jedzą obiad, czyta w internecie, patrzy. To biuro właśnie jego też sprzedało do 18 bilety, a rano o 9 ogłosili upadłość. Tak było. I właśnie pragnienia. One muszą być te najistotniejsze, a nie te nasze tylko, które mamy w sposób naturalny. I teraz, jeśli się modlę, mówiąc językami, to się modli mój duch. Rozum tego mnie przyswaja. I to, co właśnie określiła kiedyś Patrycja, gdy przeżywała to i nie wiedziała, co sobie, jak sobie poradzić, i się dowiedziała, że należy odpępnić, odciąć pępowinę między naszym umysłem a naszym językiem. Żeby nie mówić koniecznie to, co nasz umysł nam przynosi, to jest naturalne, ale żeby mówić to, co przyjdzie na język nie wiadomo skąd. I czy wiecie, skąd są te słowa, które ja teraz cały czas mówię? Myślicie, że z mojej mózgownicy? Mózgownica pracowała przez kilka dni i to tak ciężko, że aż parowało. W tej chwili ja czuję, że to wszystko idzie stąd cały czas. I na mój język i ja to mówię. Ja często nawet nie wiem, co powiem, gdy mówię. Ale to nie jest... To jest wszystko bardzo uporządkowane, dlatego że taśma jest włączona tam, mówi się o taśmach, tam jest cyfrowo, a nawet jeszcze lepiej niż cyfrowo, ale powiedzmy, taśma jest włączona w niebiesiech i tam cały czas idzie i ja to odbierając duchowo przekazuję wam, co oczywiście nie jest żadną zasługą moją, tak dalej, po prostu jesteśmy zwykłym głośnikiem, nic więcej. To głośnik, prawda? I tu właśnie rozum nie przyswaja. Jest ten rozdział, ale to jest też jedność, integracja, duch człowieczy i ciało, umysł, dusza. To razem jest złączone, to jest człowiek, ale to są lata praktyki, też i lata współdziałania z Duchem Bożym, naszego ducha. A więc będę się modlił duchem, też się będę modlił rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też się śpiewał i rozumem. I to jest tak sobie do wyboru. I zobaczycie, jak będziemy to też przeżywać w większym stopniu razem. Myślę, że nadejdzie, gdy będziemy już po pas. Na razie jesteśmy dopiero po kostki w wodzie. Ale jak po pas wejdziemy, to też będziemy to przeżywać. Zobaczycie, jak to jest piękne. To się będzie tak odbywać. A inny przykład, ten dosłowny, mówi: modli się mój duch innym językiem. Rozum mój jest, uwaga, nieproduktywny. On nie wytwarza, tylko rejestruje. Mój rozum tylko rejestruje, ale nie produkuje. Co zatem? Będę się modlił i w duchu, i rozumem, śpiewał i duchem, także i śpiewał rozumem. I kochani, pozwoliłem sobie taki wziąć pewien werset i go tak dosłownie przetłumaczyć, abyśmy zobaczyli. 1 Koryntian 14, rozdział 2, wiersz. To bowiem mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słucha, tam jest wyraz rozumie. Duchem bowiem mówi tajemnice. hogar lalon glosse, uk antropois lalein. Alla to teu, udeis gar akuei, pneumati de lalei misteria. Po grecku. Ja dosłownie każdy wyraz przełożyłem. Każdy wyraz dosłownie. To bowiem hogar lalon mówi glossa językiem dosłownie. Nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie rozumie. Wyraz akuo znaczy słuchać lub rozumieć. Bo on duchem wygłasza rzeczy tajemne. I teraz, kochani, mamy normalną sytuację. I spójrzmy na Dzieje Apostolskie, rozdział 6, wiersz 3 i niżej. Cóż to jest za sytuacja taka trudna? Apostołowie są w kropce. Kościół się rozwija, tysiące ludzi się nawraca. Oni nie mają żadnej infrastruktury, żadnych kościołów, niczego nie mają. A multum ludzi się nawraca. Też się nawracają Żydzi zhellenizowani. I nagle jest narzekanie. Nasze wdowy, a wiemy, że wdowy, czyli kobieta bez mężczyzny, to właściwie była skazana prawie że na wymarcie, ale nasze wdowy są zaniedbywane, zbór ma się nimi zaopiekować. A więc apostole Piotrze, marsz do wdów, pracuj przy wdowach. A Piotr i apostołowie mówią, są priorytety. My będziemy pilnować Słowa Bożego i dokończcie. Tylko jedna słowa, pamięta kto jeszcze? My będziemy pilnować Słowa Bożego i modlitwy. A do roboty inni muszą iść. To nie jest robota pilnować Bożego Słowa i modlitwy? Próbujcie, a zobaczycie. A czuwać nad wszystkimi to nie jest? A walczyć z demonami, uzdrawiać to nie jest? A przewodzić to nie jest? A Mojżesz to nic nie robił, nie? Tylko sobie szedł, prawda? Tak wesoło mu się szło. I stąd właśnie są priorytety. Kto ma pilnować szczególnie słowa i modlitwy, bo przewodzi, bo naucza, to musi to robić. A jak będzie przy wdowach ganiał, to już pominę, że zdrowie i siły, wdowy go zagadają. Od wdowy nie ucieknie, bo ona potrzebuje się wygadać, to jest naturalne. Więc trzeba poznać kogoś innego, kto ma mniej obowiązków i ma więcej siły, jest młodszy. Niech pójdzie i jej usłuży i niech spędzi z nią godzinę na rozmowie, niech ona mu powie wszystko, niech się z nią pomodli, niech ma czas na to. Piotr nie będzie miał na to czasu. I stąd co powiedzieli? Upatrzcie sobie, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości. A ich ustanowimy, by się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Zauważcie, 3 ważne warunki. Przy wdowach muszą być ludzie o wysokich kwalifikacjach. A więc jakie? Muszą mieć dobrą opinię u ogółu chrześcijan. Zobaczcie. Muszą mieć dobrą opinię u ogółu chrześcijan. Po drugie, muszą mieć mądrość. Po trzecie, muszą być podatni na wpływ Ducha Świętego. Tak to nazwałem. Dobra opinia u ogółu chrześcijan. 7 znaleźli. 14 znaleźli. Teraz muszą być mądrzy. 12 zostało. A właściwie 11. I podatni na wpływ Ducha Świętego. Tylko 7 zostało. A więc, kochani, to są duchowe kwalifikacje. I tam właśnie było powiedziane, że wybrało takich 7. Ten się wniosek podobał całemu zgromadzeniu. Wybrali Szczepana, męża pełnego wiary, Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, piękne imiona, Tymona, Parmena. Tych stawili przed apostołami, którzy się pomodlili i nałożyli na nich ręce. I co dalej tam było? Jeszcze jest. A Słowo Boże, zobaczcie, rosło. Poczet uczniów w Jerozolimie się bardzo pomnażał. Musi być 2, 3, 4 razy 2, 3, 4 i tak, wiecie, to wszystko będzie rosło w postępie geometrycznym. Nawet i kapłani przyjmowali wiarę, bo były właściwe priorytety. Jedni pilnowali tego, co mieli pilnować, drudzy pilnowali, bo głowa robi to, co głowa, a pięta robi to, co pięta i wszyscy robią to, co należy, prawda? I są wszyscy szczęśliwi, bo do wanny wchodzą całe ciało, a głowa mówi, a ja kiedy będę w wodzie? Ja lubię w wodzie siedzieć, w wannie. Moja głowa ciągle narzeka, że w wodzie nie może posiedzieć. No zobaczcie, ona zawsze jest, ma najgorzej, a pięty mają najlepiej, gdy chodzi o moją wannę. I właśnie muszą być właściwe priorytety. Kochani, co by tu dalej powiedzieć? Wtedy się pojawiają już właściwe rezultaty i się na chwilę skupmy, to jest zakończenie. 6 rozdział dziejów, ten właśnie rozdział, który żeśmy czytali, mówi tak, 8 wiersz. A Szczepan, pełen łaski i mocy, odwiedzając wdowy, posługując wdowom, dalej czytamy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Pomyślcie przez chwilę. Szczepan, diakon, do wdów posłany, czyni cuda i znaki wielkie wśród wdów. Tam, gdzie był posłany. Dalej czytamy, że ludzie z synagogi i synagog różnych wystąpili rozprawiając się ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. A więc nie mogli sprostać temu wszystkiemu. To jest właśnie dom duchowy i posługa wśród wdów. Prosta posługa, by się wydawało, a zobaczcie, jaka mocarna. Albo Filip, 8 rozdział, 5 wiersz. Do Samarii, gdy dotarł. Wśród wdów pracował, ale i w Samarii był. Dlatego, że te wdowy być może też i tam były. I głosił im Chrystusa. Ludzie przyjmowali uważnie i zgodnie z to, co Filip głosił. Słyszeli i widzieli cuda. Duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem. Wielu sparaliżowanych, łomnych było uzdrowionych i było wiele radości w tym mieście. I kiedy uwierzyli Filipowi, gdy głosił dobrą nowinę, dawali się ochrzcić i mężczyźni, i kobiety. I tu właśnie mamy zakończenie. Ale zobaczcie, jak to jest wspaniale, gdy dom duchowy zbudowany na kamieniu węgielnym rośnie Bożym wzrostem w Boży sposób. Ludzie niegdyś nieduchowi stali się duchowi, bo się nawrócili, bo dali się ochrzcić, bo przeżyli chrzest Duchem Świętym i ci niegdyś martwe kamienie, nieduchowi ludzie, dzisiaj żywe kamienie budują Kościół Jezusa Chrystusa, którego Szeol, piekło, Hades, śmierć nie przemoże. To właśnie my jesteśmy w Pruszkowie, w okolicach. To jest Kościół ten taki sam jak tamten. I ci sami ludzie, te same przeżycia, wszystko jest, kochani, to samo, tylko musimy przystąpić do kamienia żywego. Pójdź do Kościoła żywego. Czy słyszał, że Kościół żywy jest? Pójdź, przyłączcie się, przystąpcie. Oczywiście nie do ludzi, do kamienia żywego. Każdy do Jezusa Chrystusa.